bardzo dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą sesję. Właściwie do teraz się zastanawiam, jak pani prezes mnie znalazła w dalekim Jaworznie. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę i pytanie pani Elu, kto tam będzie przemawiał. Proszę księdza, brzmiała odpowiedź: ojciec Grzegorz, mój promotor, mieszkaniec Niepokalanowa, będzie mówił o rycerstwie. Ojciec Krzysztof, specjalista od objawień w Gieczwałdzie, będzie mówił o orędziu z Gieczwałdu. Pani Ania mieszka na Jasnej Górze. Tak sobie pomyślałem, no to mówię, strzelam sobie w kolano. Mówię, nie wiem, człowieku, gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Drodzy słuchacze, nie jestem fatimologiem. To pojęcie sobie tak ukułem na potrzeby tego referatu. To, co usłyszycie dzisiaj, to jest garść refleksji, które są owocem przygody. Zainteresowanie objawieniami maryjnymi było dużo wcześniejsze, ale ta przygoda rozpoczęła się rok temu, kiedy ojciec Grzegorz organizował polską delegację na 24. Międzynarodowy Kongres Mariologiczny Maryjny, który odbywał się w Fatimie. Potem ksiądz biskup poprosił o cykl kateches i kazań fatimskich dla naszych diecezjan z racji setnej rocznicy objawień fatimskich. I właśnie to się stało okazją do pogłębionej lektury i do takiego większego zaznajomienia się z orędziem fatimskim. Temat mojej prezentacji ogólnie dotyczy objawień fatimskich. Sensownym wydaje się ukazanie go w takich trzech odsłonach: tajemnice, przesłanie i wreszcie finalna, tytułowa odpowiedź na pytanie, czy to orędzie tragedii, czy nadziei. W potocznym rozumieniu tajemnica to sekret, którego nie należy ujawniać. Jest takie ludowe porzekadło, które głosi: jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. A Pismo Święte potwierdza tą prawdę, że człowiek, który zapanuje nad swoim językiem, jest człowiekiem doskonałym. Zdrada tajemnicy powierzonej, szczególnie w kwestii ważnej, sprawia, że ludzie tracą do siebie zaufanie. Czasami potem bardzo trudno to zaufanie odbudować. Z Bożymi tajemnicami sprawa wygląda trochę inaczej. Biblia na określenie tajemnicy używa słowa misterium. Misterium to tajemnica, która z biegiem czasu staje się jawna. Możemy zaryzykować takie twierdzenie, że Pan Bóg kocha tajemnicę. Zauważmy, że mimo rozwoju nauki, techniki, tajemnicą pozostaje nadal początek świata i człowieka. Do określonego momentu historii zbawienia tajemnicą, nie wiem czy dla aniołów, ale dla ludzi na pewno, pozostawał fakt wcielenia Syna Bożego i sposób, w jaki Pan Bóg chce odkupić świat. Wspólnota Kościoła wyznaje tajemnicę Trójcy Świętej. Kapłanów obowiązuje tajemnica spowiedzi. Co niedzielę przeżywamy tajemnicę Eucharystii. Tajemnicą również pozostają rzeczywistości, które będziemy przeżywać w przyszłości: czyściec, niebo lub piekło. Pan Bóg dla potwierdzenia naszej wiary czasami trochę odsłania zasłonę swoich tajemnic i pozwala doświadczyć wybranym nadprzyrodzonej rzeczywistości. Pragnie nas przez to umocnić w przekonaniu, że Jego Słowo jest prawdziwe, że to, co obiecał, na pewno się spełni. Motyw tajemnic często pojawia się także w objawieniach maryjnych. Tajemnice zostały powierzone Bernardecie podczas objawień w Lourdes. Odnosiły się do osoby samej wizjonerki i jej przyszłości. Bernardeta nigdy tych tajemnic nie wyjawiła. W La Salette Maria oprócz orędzia skierowanego do wszystkich ludzi przekazała Melanii i Maksyminowi pewne tajemnice w taki sposób, że pierwsze dziecko nie słyszało, co pani mówi do drugiego. Na wyraźne życzenie Kościoła dzieci spisały je i przekazały Ojcu Świętemu. Stolica Apostolska nigdy tych tajemnic nie ogłosiła, więc współcześnie publikowane tajemnice saletyńskie budzą poważne wątpliwości. 10 tajemnic dotyczących przyszłości świata i Kościoła nadal mają otrzymywać widzący w Medjugorje. Na temat autentyczności tych objawień Kościół definitywnie jeszcze się nie wypowiedział, ponieważ one wciąż trwają. Zwykle tajemnice powierzane przez Matkę Bożą mocno rozbudzają ludzką wyobraźnię. Są tacy ludzie, którzy wszędzie węszą jakieś apokaliptyczne niebezpieczeństwo, tworząc przy tym niezdrową atmosferę sensacji i strachu. Jeżeli decyzją Kościoła utajnia się na pewien czas maryjne proroctwa, zwykle prowadzi to do oskarżeń hierarchii o złą wolę i tworzy się jakąś taką dziwną, gnostycką atmosferę w stylu Kościół coś ukrywa, Kościół nas oszukuje, prawda jest zarezerwowana tylko dla wybranych. Takie podejście jest bardzo niebezpieczne. W wypadku La Salette doprowadziło nawet do powstania sekty, która szerząc niestworzone rewelacje w praktyce doprowadziła do wypaczenia właściwego orędzia Matki Bożej, a księża saletyni do dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić. Tajemnice fatimskie praktycznie przez ostatnie 100 lat rozbudzają wyobraźnię zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących na całym świecie. Szczególnie ta ostatnia z nich, która została ujawniona 17 lat temu, poniekąd jeszcze jest przedmiotem wielu spekulacji. Warto więc zapoznać się z ich znaczeniem, jakie przypisuje im Kościół. Pierwsza tajemnica jest przypomnieniem biblijnej prawdy o istnieniu piekła, do którego podążają grzeszni. Siostra Lucja zapisała w czasie lipcowego objawienia: Pani pokazała nam morze ognia, które znajdowało się w głębi ziemi. Widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, także byliśmy przerażeni i drżeliśmy ze strachu. Na ten widok musiałam krzyczeć, bo ludzie to podobno słyszeli. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były przezroczyste i czarne. Ten widok trwał tylko przez chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej matce, która nas wcześniej uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba. Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. Oczywiście wizja piekła nie była zwykłą fotografią rzeczywistości pozaziemskiej, ale odpowiadała wyobrażeniom i możliwościom poznawczym małych fatimskich wizjonerów. Objawienie bardzo mocno i sugestywnie potwierdziło dzieciom realność istnienia piekła i przypomniało możliwość takiej konsekwencji życia człowieka. Reakcją na wizję było przerażenie, a jednocześnie wzrost gorliwości. Dzieci były przekonane, że zobaczyły upadek dusz po to, żeby je ratować. Wynagradzały. Od tej chwili żadna modlitwa nie była zbyt długa, żadne cierpienie nie było dla nich zbyt wielkie. Gorące pragnienie ratowania dusz przed wiecznym potępieniem skłaniało pastuszków do nieustannego ofiarowania się za grzeszników. Żadna okazja do pokuty się nie marnowała. Podejmując rozmaite wyrzeczenia, umartwienia, dzieci jakby chciały wziąć na siebie karę za grzechy innych. Wzbudzały przy tym tylko jedną intencję. O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie i za nawrócenie grzeszników. Druga część tajemnicy wydaje się dotyczyć zapowiedzi wybuchu II wojny światowej i nieszczęść, które ona spowoduje. Jest w niej mowa o głodzie na świecie, wielkich prześladowaniach Kościoła, a także znieważaniu papieża. W wizji poruszony jest też temat poświęcenia ówczesnego Związku Radzieckiego Niepokalanemu Sercu Maryi i przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Jeśli tylko Ojciec Święty dokona aktu poświęcenia, Rosja ma się nawrócić, a ludzkość ucieszy się trwałym pokojem. Trzecia część tajemnicy tak została opisana. Zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani nieco wyżej anioła, trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc wyrzucał się języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, biskupa odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż, zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego, pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto, w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. I w ten sam sposób ginęli jeden po drugim, inni biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. W sprawie tak delikatnej, jak to proroctwo, nie mogło zabraknąć głosu odpowiednich władz kościelnych. Próbę wykładni tej tajemnicy podjął się prefekt kongregacji wiary, późniejszy papież Benedykt XVI. Najpierw przypomniał słowa siostry Łucji o tym, że jej została dana wizja, ale nie interpretacja. Interpretacja nie należy do widzącego, ale do Kościoła. Zdaniem kardynała Ratzingera klucz do interpretacji tej wizji leży w potrójnym wołaniu – pokuta, pokuta, pokuta – i wskazuje na pilną potrzebę rozumienia znaków czasu. Świat może spłonąć w morzu ognia. To nie fantazja. Człowiek sam przez swoje wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz. Prawdopodobnie chodzi tu o broń nuklearną. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje ostatnio w Korei. Przyszłość nie jest jednak nieodwracalnie przesądzona. Przyszłość to nie jest film, w którym nie można nic zmienić. Całe widzenie odbywa się właśnie po to, żeby przypomnieć ludziom o wolności i nadać jej właściwy kierunek. To nie film z przyszłości raz na zawsze ustalonej. Jej cel jest dokładnie przeciwny. Ona ma mobilizować nasze siły ku przemiany, do przemiany, ku dobru. Jak to możemy zrobić? Po pierwsze, wezwanie do modlitwy. To jest pierwsze i najważniejsze wezwanie Matki Najświętszej, jak refren pojawia się we wszystkich objawieniach, szczególnie do modlitwy różańcowej. Maria mówiła w Fatimie o różnych sprawach, prosiła o różne rzeczy, natomiast co miesiąc powtarzała: odmawiajcie codziennie różaniec. Zauważmy, że Matka Boża nie prosi dzieci, żeby codziennie chodziły do kościoła na mszę świętą. Eucharystia jest najpiękniejszą, najpotężniejszą modlitwą Chrystusa i Kościoła. Codzienne uczestnictwo we mszy świętej byłoby dla dzieci oczywistą trudnością i ze względu na sporą odległość od parafialnego kościoła i ze względu na obowiązki domowe, uprawę roli czy wypas owiec. A na różańcu człowiek może pomodlić się wszędzie. Dzieci poza domem tak sobie organizowały czas, żeby się pobawić, ale równocześnie pomodlić na różańcu. One dorastały do tej modlitwy. Wspominały, że różaniec na początku raczej ich nie męczył. Zamiast pełnej wersji pozdrowienia anielskiego, nasi pastuszkowie powtarzali tylko: zdrowaś Maryjo, święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, święta Maryjo. Nie trudno się domyślić, jak szybko się wtedy przesuwa paciorki różańca i jak sprawnie kończy się taka modlitwa. Dopiero spotkanie z aniołem stróżem Portugalii w 1916 roku uświadomiło dzieciom, jak wielką moc ma modlitwa i że właściwie powinny się modlić nieustannie. Co robicie? Zapytał anioł. Módlcie się dużo. Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy. Modlitwą możemy wynagradzać Bogu, możemy wypraszać łaskę nawrócenia grzesznikom, sobie wyprosić niebo. Już w czasie pierwszego objawienia Łucja zapytała Maryję: czy ja pójdę do nieba? Tak, odpowiedziała Matka Boża, a Hiacynta też. A Franciszek także, ale musi odmówić jeszcze wiele różańców. Dzieci nie rozstawały się z różańcem, a Franciszek słowa Matki Bożej chyba tak szczególnie wziął sobie do serca, że kiedy ekshumowano jego ciało ze zbiorowej mogiły przed przeniesieniem do Bazyliki Fatimskiej, to zostało rozpoznane właśnie po jego różańcu. Drugie to wezwanie do pokuty. Nawrócenie jest łaską. Objawienie biblijne nas przekonuje, że Pan Bóg w sytuacji grzechu zawsze robi pierwszy krok w kierunku człowieka. Nieustannie go szuka. Zawsze jest gotowy do pojednania. Odpowiedź na ten Boży apel domaga się ze strony człowieka szczerego nawrócenia i postawy skruchy. Już od pierwszych kart Biblii rozlega się nieustanne, pełne troski wołanie Boga o powrót do Jego grzesznych dzieci. To wołanie przekazują najpierw prorocy. Amos, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Jan Chrzciciel. Pan Jezus, głosząc dobrą nowinę, podkreśla, że w nawróceniu zawsze najważniejsza jest przemiana serca. Na zewnątrz wyraża się ono w pokornej, ufnej modlitwie: Boże, miej ufność dla mnie grzesznika. Największa przeszkoda do naszego nawrócenia czasami tkwi w nas samych, a szczególnie w naszym poczuciu samowystarczalności pod wszystkimi jego postaciami. Od przywiązania do dóbr materialnych do pełnego zarozumiałości zadufania w sobie. A za przyzwoleniem człowieka zło w ludzkiej naturze potrafi zakorzenić się bardzo mocno. Rozczarowanym apostołom, którzy nie wiedzieli, jak mają wyrzucić złego ducha, Pan Jezus tłumaczył, że istnieją tak silne rodzaje zniewolenia w człowieku, że można je pokonać tylko modlitwą i postem. Potrzebna jest pokuta i wyrzeczenie, by doszło do przełamania zła, do uwolnienia. W Apokalipsie czytamy, że mimo głoszenia słowa wielu ludzi nie rozumie znaczenia klęsk przewijających się przez naszą historię i uporczywie trwając w swoich grzechach odsuwają myśl o pokucie. Wezwanie do praktykowania pokuty przez podejmowanie różnych form wyrzeczenia i umartwienia jest szczególnie mocno wyakcentowane w przesłaniu objawień fatimskich. Według relacji Trójki Widzących trwająca pierwsza wojna światowa była skutkiem grzechów, przez które ludzkość objawiła sprawiedliwego Boga. Dzieci przestrzegały, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, nie będą pokutować, nieszczęścia się spotęgują i przyjdzie druga wojna, która będzie gorsza od poprzedniej. Łucja, Franciszek i Hiacynta zostali poproszeni o pokutę najpierw przez anioła stróża Portugalii, który objawił się trzykrotnie, przygotowując ich na przybycie Matki Bożej. Jak mamy pokutować? Pytała Łucja anioła pokoju. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiary jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Pan Bóg ześle. Anioł nauczył dzieci modlitwy mającej pewne cechy wspólne z powszechnie znaną koronką do Bożego Miłosierdzia, Bożemu Majestatowi, jako zadośćuczynienie za ludzkie grzechy, którymi nieustannie jest obrażany, z prośbą o nawrócenie biednych grzeszników ofiarujemy przynajdroższe ciało i krew, duszę, bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa, obojętność, którym jest on obrażany. Przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Treść tej modlitwy mocno nam uświadamia, że to przede wszystkim męka Chrystusa i związane z nią cierpienia Matki Bożej są pierwszym i zasadniczym źródłem wynagrodzenia Bogu za grzechy ludzkości. W naszych modlitwach odwołujemy się do nieskończonej wartości tego, co Jezus już uczynił na Kalwarii i nieustannie ponawia w czasie każdej mszy świętej. W modlitwie anioła w imię braterskiej miłości prosimy o przebaczenie dla tych, którzy w Boga nie wierzą, nie uwielbiają Go, nie ufają Mu i Go nie kochają. Prośba o wynagrodzenie była również przekazywana w czasie objawień Matki Bożej. Już podczas pierwszego objawienia w maju Maria zapytała dzieci: czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników? Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. W czasie czwartego objawienia Maria zdecydowanie ponowiła swoją prośbę. czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają bowiem nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarował. Na mocy sakramentu chrztu wszyscy zostaliśmy włączeni do Kościoła i staliśmy się jego żywymi członkami. Używając porównania świętego Pawła, jesteśmy ze sobą powiązani, jesteśmy za siebie odpowiedzialni, jak różne organy tego samego ciała. Apostoł narodów napisał w liście do Kolosan, że w swoim ciele dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do podobnego dopełniania zbawczego dzieła Chrystusa przez ofiarowanie Panu Bogu swojego cierpienia. Czasami dotyka nas ono w życiu na tyle sposobów, że nie musimy szukać specjalnej okazji do tego, żeby pokutować. Uważna lektura pism wielu mistyków świętych uświadamia nam, że im większa miłość do Chrystusa, do Kościoła i do dusz, tym większa gotowość i pragnienie przyjęcia cierpienia oraz ofiarowania go Panu Bogu za zbawienie świata. Podczas procesu beatyfikacyjnego Hiacynty, Franciszka, teologowie zastanawiali się, czy to jest możliwe, żeby małe dzieci w ciągu swojego życia praktykowały cnoty teologiczne i kardynalne w stopniu heroicznym, tak żeby Kościół po ich śmierci mógł publicznie potwierdzić ich świętość. Współczesny człowiek przyzwyczajony do wygody powinien się chyba czuć zawstydzony, czytając zachowane świadectwa o tym, jak nasi mali fatimscy wizjonerzy w dzień i w nocy nosili na sobie sznur pokutny, jak wkładali kamyki do butów, idąc na pastwisko, żeby poczuć ból, jak oddawali swoje południowe posiłki owcom, by poczuć głód, a wszystko w jednym celu, by ofiarować to cierpienie Panu Bogu za nawrócenie grzeszników z prośbą, żeby nikt nie trafił do piekła. Ta pokutna intencja towarzyszyła im do ostatnich chwil życia, kiedy Franciszek i Hiacynta w sąsiednich pokojach swojego ubogiego domu śmiertelnie chorowali na grypę hiszpankę. Jako rodzeństwo nie odwiedzali się tylko dlatego, żeby sobie odmówić wzajemnej bliskości, obecności, rozmowy, a potem ofiarować to wyrzeczenie Panu Bogu w połączeniu z zasługami serca Jezusa i serca Maryi, żeby nikt nie był potępiony. Do takiej wielkodusznej postawy zachęcała ich Matka Boża w dwóch modlitwach. Gdy ponosicie jakieś cierpienia, mówcie: o Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników, jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I w modlitwie, którą znamy, bo odmawiamy ją po różańcu: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzieci fatimskie są dla nas nauczycielami przyjmowania cierpienia w duchu wiary i nieustannej gotowości w ofiarowaniu go Panu Bogu, aby się to nasze cierpienie nie zmarnowało. Święty brat Albert, którego setną rocznicę śmierci obchodzimy, mówił: zostaliśmy odkupieni krwią. Czy możemy się zbawić nie cierpiąc? I trzecie wezwanie to wezwanie do poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Pan Bóg patrzy na serce. Pierwsza księga Samuela. Gdy w 1917 roku Łucjach, Jacynta i Franciszek po raz pierwszy zobaczyli w Fatimie Matkę Bożą, kult niepokalanego serca Maryi nie był w Kościele zjawiskiem nowym. Natomiast objawienia fatimskie jeszcze bardziej się przyczyniły do jego rozpowszechnienia. Matka Boża podczas lipcowego objawienia powiedziała do dzieci: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce ich ratować. Bóg pragnie na świecie rozpowszechnić nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wiele duszy zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja się nawróci, zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni. Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. różne narody zginą. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Uważna lektura Fatimskiego przesłania uświadamia nam, że to nie Matka Boża upomina się o kult swojego serca. Inicjatywa nowego nabożeństwa jest wolą samego Boga, który chce ratować biednych grzeszników przed piekłem, uchronić Kościół przed prześladowaniem, a ludzkość przed wojnami niosącymi śmierć i zniszczenie. Pan Bóg zapowiada niebezpieczeństwa, ale jednocześnie wskazuje sposoby ich uniknięcia. Celem naszej wiary jest zbawienie dusz. To najważniejsza misja Kościoła. Jako chrzczeni wszyscy jesteśmy dziećmi Kościoła. Dlatego Chrystus każdego z nas zaprasza do współpracy w wielkim dziele zbawienia ludzi i ratowania świata. My nie możemy myśleć tylko o własnym zbawieniu, ale także o zbawieniu innych. I temu ma właśnie służyć nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, które zasadniczo przejawia się w dwóch formach pobożności. W poświęceniu się sercu Matki Bożej, poszczególnych osób, rodzin, narodów, Kościoła oraz w praktykowaniu pierwszych sobót miesiąca. W lipcu 1917 roku Matka Boża wyraźnie zapowiedziała, że przybędzie jeszcze później, by prosić o poświęcenie Rosji Komunię Świętą Wynagradzającą. 7 lat później siostra Łucja ujawniła drugą część tajemnicy fatimskiej, której przedmiotem jest nabożeństwo do niepokalanego serca. 10 grudnia 1925 roku Matka Boża objawiła się Łucji z dzieciątkiem i pokazała jej swoje serce otoczone cierniami. Dzieciątko powiedziało, miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki otoczonym cierniami, którymi niewdzięcznie ludzie wciąż na nowo je ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Maryja powiedziała, córko moja, spójrz w serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale je ranią. Przynajmniej Ty staraj się przynieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię, odmówią różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi będą mi towarzyszyć w intencji zadośćuczynienia. Ta intencja zadośćuczynienia jest bardzo istotną cechą nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca, dlatego trzeba ją wzbudzać w sercu, wypełniając wszystkie 4 jego warunki. A przy korzystaniu z sakramentu pokuty nawet warto zaznaczyć, że to jest spowiedź wynagradzająca. Siostra Łucja zapisała słowa Chrystusa. Wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie rzeczywiście będą mieli zamiar zadośćuczynić niepokalanemu sercu Maryi. Pan Jezus objawił też siostrze Łucji, że powodem nowego nabożeństwa jest 5 rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciw Jego Matce. Pierwsze przeciw niepokalanemu poczęciu, drugie przeciw dziewictwu, trzecie przeciw Bożemu macierzyństwu, 4 to bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie, publicznie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Matki Bożej, a 5 to bluźnierstwa tych, którzy bezpośrednio znieważają Matkę Bożą w jej wizerunkach. Uczestnicząc w nabożeństwach fatimskich, czy nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca, warto się zapytać, czy ja znam, rozumiem, przyjmuję treść, sens, znaczenie dogmatów o Bożym Macierzyństwie, wieczystym dziewictwie, niepokalanym poczęciu Matki Bożej, jak postępuję wobec takich, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny. Czy należycie rozumiem chrześcijański kult obrazów? Czy w moim domu, na godnym miejscu, znajduje się jakiś znak obecności Matki Bożej? Czy moim bliskim i dzieciom wpajam i przekazuję cześć i miłość do Maryi? Czy nie wstydzę się polskich tradycyjnych form pobożności maryjnej? Czy potrafię zadbać o przydrożny krzyż lub kapliczkę maryjną? Dlaczego to sam Chrystus zachęca do wynagradzania i kultu niepokalanego serca swojej Matki? W Biblii termin serce oznacza cielesny organ człowieka, który dostarcza sił witalnych całemu organizmowi. Jest źródłem naturalnej energii życiowej. W znaczeniu teologicznym serce wyraża najgłębsze wnętrze człowieka, całą jego osobowość. Jest źródłem uczuć, myśli i decyzji. Pięknie o tym pisze święty Piotr w swoim liście, że w sercu ukryty jest człowiek. Serce to jest też obszar naszego spotkania z Panem Bogiem. Jeżeli w znaczeniu duchowym serce oznacza to, co najgłębsze, najintymniejsze, dobre i złe pragnienia człowieka, to już samo określenie niepokalane serce Maryi wyraźnie sugeruje, że to jest serce doskonałe, bo wolne od jakiegokolwiek wpływu zła. Jest więc naszym wzorem dzięki szczególnej łasce Boga. Nie ma w nim nic godnego potępienia. Dlatego Chrystus, jako Bóg i jako człowiek, domaga się wynagrodzenia w sercu swojej matki, bo wszystkie bluźnierstwa przeciwko niej naruszają lub kwestionują obecność łaski, której z Bożej woli ona jest pełna. Ojcowie Kościoła, pierwsi pisarze chrześcijańscy, mieli głęboką świadomość wyraźnego powiązania chrystologii z mariologią. Pierwotny Kościół zmagał się z wieloma herezjami i pierwsze dogmaty maryjne stały na straży właściwego myślenia o Chrystusie. Uznanie dogmatu o Bożym macierzyństwie zakłada, że Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Uznanie dogmatu o wieczystym dziewictwie Maryi zakłada, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Dla pierwszych chrześcijan nie zawsze to było oczywiste. Zniewaga, która dotyka osoby matki, w oczywisty sposób dotyka też i uderza w osobę syna, bo cierpienia syna są cierpieniami matki. Otaczając kultem jej niepokalane serce, w rzeczywistości oddajemy cześć Bogu, który to serce stworzył, ukształtował i napełnił łaskami. Poświęcając się sercu Maryi, czynimy to z mocną wiarą, że także w naszym życiu może zatriumfować łaska, że wpływy zła zostaną udaremnione. Także w moim sercu Bóg może zająć szczególne, wyjątkowe i najważniejsze miejsce. Siostra Lucja zapisała słowa Matki Bożej. Jezus pragnie zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuje zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane i jak kwiaty postawię je przed Jego tronem. Nabierzmy wewnętrznego przekonania, że inicjatywa nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca pochodzi od Boga. Celem tego nabożeństwa jest Jego większa chwała, nasze zbawienie i wieczne szczęście. Dziesięcioletnia Łucja bardzo się zasmuciła zapowiedzią Maryi, że wkrótce Hiacynta i Franciszek odejdą, a ona pozostanie na ziemi dłużej, bo Pan Jezus ma względem niej jeszcze pewne plany. Maryja jej powiedziała: Jezus chce się Tobą posłużyć, aby ludzie mnie bardziej poznali i pokochali. Człowiek zwykle boi się samotności, więc zasmucone dziecko zapytało Panią: zostanę sama? Usłyszała wtedy obietnicę Maryi: nie, moja córko, nie trać odwagi, nigdy Cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga. I już ląduje. Orędzie tragedii czy nadziei. Doskonale pamiętam takie wydarzenie z pierwszego roku seminarium. Początkowo nasz rocznik liczył 22 osoby, wyświęcono nas 6. Podczas popołudniowego studium siedzieliśmy w klasie, robiliśmy notatki, fiszki. Jako świeżo upieczeni krakowscy studenci na nowo uczyliśmy się uczyć. Na rogu mojej ławki leżał stos małych fiszek z różnymi notatkami wypisanymi z książek. W pewnym momencie przeszedł kolega, przez nieuwagę lub specjalnie strącił je z ławki i wszystkie rozleciały się po podłodze. I akurat w tym momencie do klasy wszedł ksiądz prefekt i zapytał, kto to zrobił. Zmieszany całą sytuacją, nie chcąc zdradzić kolegi, odpowiedziałem, że nawet nie zauważyłem, kto przechodził. Prefekt popatrzył na mnie uważnie i powiedział krótko: pamiętaj, Mariusz, pierwszym wrogiem apostoła jest strach. Wiele razy Pan Jezus zwracał się do apostołów tymi słowami: nie bójcie się. Matka Boża swoje pierwsze objawienia zwykle zaczyna stwierdzeniem: nie bójcie się, podejdźcie, moje dzieci. Czy można powrócić do Pana Boga ze strachu? Można, ale czy to będzie to nawrócenie autentyczne i trwałe? Na pewno nie można Pana Boga kochać ze strachu. Święty Jan napisał, że kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości. bo doskonała miłość usuwa lęk. Objawienia Fatimskie były z jednej strony przestrogą dla ludzkości. Wywołały uzasadniony lęk przed przyszłością, jeśli ludzie odwrócą się od Boga, ale jednocześnie przyniosły przesłanie pokoju i nadziei, bo uświadomiły, że światem nie rządzi przypadek, jakieś fatum, przeznaczenie, którego musimy się lękać. Przyszłość nie jest z góry określona jakimiś proroctwami, które na pewno muszą się spełnić. Biskup ubrany na biało z trzeciej części tajemnicy fatimskiej pada martwy pod ostrzałem z broni palnej. A my wiemy, że Jan Paweł II, który sam siebie widział w tym obrazie, przeżył. Jest więc nadzieja dla ludzkości, jeżeli usłyszy i przejmie się wołaniem matki. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej na Krzeptówkach tak wyjaśnił cel fatimskiego orędzia. Orędzie fatimskie ma na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości. Zaadresowany jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki. Piękne stwierdzenie papieża. Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki, które zawsze jest otwarte dla człowieka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, kiedy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Ostatecznie źródłem naszej nadziei jest przede wszystkim ogromna miłość Pana Boga oraz Jego zatroskanie o doczesny i wieczny los każdego człowieka. Dziękuję.